Dzisiaj chciałbym powiedzieć o kilku rzeczach. O tym, jak jest w nas taka potrzeba bycia dumnym. Bycia dumnym, co samo w sobie nie jest złe, ale to może powodować, że możemy traktować źle innych. To może powodować, że w nas będzie rosła taka potrzeba rywalizacji i wywyższenia się kosztem innych ludzi. No i o tym oczywiście, co Boże Słowo na to. I to jest, dzisiaj będziemy mówić, będę czytał z listu do Filipian, taki będzie dłuższy fragment Słowa Bożego. Filipi, to jest właśnie ciekawe miasto, o tym też powiem trochę, bo żeby zrozumieć w ogóle przesłanie listu, całego listu do Filipian, to trzeba czegoś się dowiedzieć o tym więcej. Ale za chwileczkę, teraz bym się chciał pomodlić i będę czytał, dobrze? Módlmy się razem. Duchu Święty, przyjdź do nas w tej chwili. Otwórz nasze serca, otwórz nasze umysły. Boże, mów do nas, bo my nie chcemy po prostu, żeby to było jakieś przemówienie pastora, ale chcemy Ciebie słyszeć i chcemy, Panie, żebyś, Panie, coś zmieniał w naszym życiu. Jesteśmy głodni, ja jestem głodny Twojego głosu, Boże. Proszę Cię o to, żebyś poruszył mnie gdzieś tam wnętrzu, Panie, żeby to czyniło moje życie lepszym. Amen? No dobrze, posłuchajcie, to jest drugi rozdział i pierwszych 15 wersetów, więc czytajmy to razem. I zaczyna się od takich słów. Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakaś serdeczność i miłosierdzie, pomnóżcie moją radość i bądźcie jednomyślni, związani tą samą miłością, skupieni na wspólnym celu, złączeni w jednym zadaniu. Myślcie nie o tym, jak się wybić kosztem innych lub zaspokoić własną próżność, ale raczej w pokorze uważajcie jedni drugich za ważniejszych od siebie. Niech każdy dba nie tylko o to, co jego, lecz i o to, co cudze. Bądźcie względem siebie tacy, jak Chrystus Jezus. On, choć istniał w tej postaci co Bóg, nie dbał wyłącznie o to, aby być mu równym. Przeciwnie, wyrzekł się siebie, przyjął rolę sługi i był jak inni ludzie, a gdy już stał się człowiekiem, uniżył się tak dalece, że był posłuszny nawet w obliczu śmierci i to śmierci na krzyżu. Dlatego Bóg szczególnie go wywyższył i obdarzył imieniem znaczącym więcej niż wszelkie inne, aby na dźwięk imienia Jezus zgięło się każde kolano w niebie, na ziemi i pod ziemią i aby każdy język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem na chwałę Boga Ojca. Dlatego moi ukochani, jako zawsze posłuszni, nie tylko gdy jestem z wami, lecz tym bardziej, gdy mnie nie ma, uczyńcie użytek ze swego zbawienia w poczuciu czci i odpowiedzialności wobec Pana. Bóg to bowiem jest sprawcą waszych pragnień i działań płynących z dobrej woli. Czyńcie wszystko bez narzekania i powątpiewania, tak abyście jako dzieci Boga byli bez zarzutu, nienaganni i szczerzy pośród tego zepsutego, wynaturzonego pokolenia. Na jego tle świecicie jak gwiazdy na niebie. Okej, okay. Aby to trochę zrozumieć, żeby w ogóle zrozumieć cały list do Filipian właśnie, to trzeba mieć świadomość do miejsca i do jakich ludzi apostoł Paweł pisze. I to miasto, tak się nazywało Filipi, ja wiem, że historia dla większości osób jest nużąca. Zrobię to jak najkrócej, ale pozwólcie mi powiedzieć. To było miasto założone przez macedońskiego króla Filipa właśnie, jako kolonia dla macedońskich weteranów wojskowych, tak? Dla byłych żołnierzy, którzy odeszli ze służby. Początkowo to było małe miasteczko, jakiś fort wojskowy z fortecą, ale król postanowił uhonorować ludzi, którzy tam żyli, dał im dużo pieniędzy, doinwestował to miasto, wybudował je, rozbudował i ci ludzie żyli tam w bardzo takich dobrych warunkach, lepszych niż inne miasta w północnej Grecji. A 300 lat później, kiedy Rzym już rządził tymi terenami, odbyła się wojna domowa wewnątrz Imperium Rzymskiego, w której wojska Oktawiana pokonały wojska Brutusa właśnie w okolicy tego miasta, w okolicy Filipi. I zostali tam osiedleni, również wojskowi weterani, tym razem rzymscy, i ponownie miasto dostało po prostu taki duży zastrzyk pieniędzy. To tak jak w tej chwili są dotacje z Unii Europejskiej dla różnych regionów na rozbudowę dróg, infrastruktury, to takie coś odbyło się właśnie wtedy w Filipii. I tym razem to miasto uzyskało tytuł kolonii rzymskiej. Tak? To nie było na terenie Rzymu, to było w Grecji, ale miasto było kolonią rzymską. Ci żołnierze, którzy tam zamieszkali, temu miastu zostało nadany taki przydomek Filipii, miasto zwycięzców. Filipii, miasto zwycięzców, i miało oficjalny status właśnie kolonii rzymskiej, co dawało wiele przywilejów, wiele takich korzyści dla mieszkających tam ludzi. I ludzie, którzy tam mieszkali, mieli takie poczucie dumy w stosunku do wszystkich, którzy po prostu żyli wokół. Patrzyli na nich z góry, trochę tak jak warszawiacy na prowincję w Polsce, tak? Czyli wszystko, co jest poza Warszawą, tak się zachowywali, tak to odczuwali. Jak czytasz list do Filipian, jak czytasz to, co apostoł Paweł napisał, to mając tą świadomość, z łatwością zauważysz, że to, z czym się zmaga, to z czym jakby występuje i przeciwko czemu walczy apostoł Paweł, to jest właśnie poczucie dumy i pychy w tych ludziach. Poczucie pychy i dumy w tych ludziach. To nieprzypadkowo on do nich pisze: ojczyzna nasza jest... Gdzie? On pisze do nich: ojczyzna nasza jest w niebie, w domyśle nie w Rzymie. Tak? Nie w Rzymie. On mówi: my jesteśmy ludźmi, tutaj jesteśmy kolonią nieba na ziemi, nie kolonią Rzymu. My, wierzący ludzie, reprezentujemy kulturę, reprezentujemy wartości, reprezentujemy interesy naszego Króla Jezusa Chrystusa, tak? Nie Cezara. I bardzo wyraźnie, jak się przeczyta ten cały list, to bardzo wyraźnie tam widać, że w Kościele są ludzie, że w tym konkretnym Kościele, w tym zborze są ludzie, którzy lubią, co? Aby ich pozycja, ich osobista pozycja była widoczna, tak? Aby ich osobista pozycja była zauważona, aby się z nimi liczono, aby się liczono z ich zdaniem, aby byli doceniani przez innych. A jeśli to się nie dzieje, tak, jeśli to się nie dzieje, to oni są gotowi o to zabiegać, są gotowi o to walczyć, nawet kosztem kłótni z innymi wierzącymi. Tak? Po to apostoł Paweł pisze do nich: nie czyńcie nic z próżności, ale bądźcie jednomyślni, uznawajcie innych za ważniejszych od siebie. Niech interesy innych ludzi będą ważniejsze niż twoje interesy. Tam się dzieją jakieś sprzeczki, jakieś kłótnie, jakieś awantury, dlatego że duch tego miasta, duch tego dumnego, pysznego i trochę takiego próżnego miasta przeniósł się do kościoła. I to jest problem, tak? Ponieważ to stoi w zupełnej sprzeczności z tym, czym Kościół powinien być. I apostoł Paweł mówiąc im, że tak nie powinno być, podaje im za przykład samego Chrystusa i to, jak, w jaki sposób Bóg zbawił człowieka, jak Bóg zbawia człowieka. Mówi, że Jezus uniżył się. I dzisiaj chciałbym mówić o uniżeniu. Nie wiem, czy lubisz być uniżony. Nie wiem, czy lubisz przyjąć taką postawę wobec drugiego człowieka, że on jest ważny, że być może jest ważniejszy od ciebie. Paweł mówi, że Jezus uniżył swoją godność i stał się człowiekiem, że był w niebie jak Bóg i zszedł na ziemię, aby stać się człowiekiem, tak? I Paweł mówi, że podlegał wszystkim trudnościom życia, wszystkim tym problemom, z którymi ty spotykasz się w życiu, tak? Że Bóg utożsamił się z nami. Gdzie tak się zatrzymałem nad tym fragmentem, wczoraj po południu czytałem go i tak sobie pomyślałem: Bóg jest wszechmogący i mógł wybrać jakiś inny sposób, aby zbawić człowieka. Jakoś tak odgórnie, jakiś taki sposób mniej bolesny dla niego. Jakimś takim zarządzeniem, jakimś aktem proroczym, jakimś powołaniem, jakkolwiek inaczej. Mógł to zrobić, tak? Mógł to zrobić właśnie w taki sposób, zbawić świat z pozycji swojej mocy, zbawić ludzi z pozycji swojej siły, a wybrał, bo czytamy o tym, że to nie był wypadek przy pracy, tak? Że to nie wydarzyło się tak, że Bóg posłał na świat Jezusa, aby zmienił ten świat, ale kapłani i Rzymianie nie pozwolili. Tak? Już 400 lat wcześniej Izajasz prorokował, co się wydarzy ze sługą pańskim, tak? Który przyjdzie. To było Boże zarządzenie i decydował się na zesłanie swojego syna w takim słabym, ludzkim ciele. Jezus przeszedł wszystkie złe strony naszego życia. Tak? Jak się zastanowisz, to od samego początku on doświadczył tych wszystkich Życie potrafi być piękne, tak? Życie potrafi być piękne. Jak jesteśmy na wakacjach, jest cudownie. Jak siedzimy właśnie gdzieś w naszym ogrodzie, kupiliśmy książkę, którą w końcu dostaliśmy, oglądamy ulubiony film, jesteśmy na rybach i biorą ryby, tak? Bo to jest ważne, że nie zawsze jest fajnie. Każdy z nas ma jakieś takie chwile, kiedy mówimy tak po aramejsku, life is good, tak? Są takie momenty, kiedy cieszymy się życiem, tak? Kiedy nasz samochód się przestał psuć, tak? Kiedy syn ci zrobi dobrą kawę, jesteś taki szczęśliwy. Są takie momenty właśnie, kiedy mówimy, że życie jest dobre, ale są takie chwile, kiedy życie jest trudne, tak? Kiedy jesteś bez kasy, masz debet na koncie, się popsuł znowu ten samochód dziadowski, tak? Kiedy coś się nie układa, kiedy chorujemy, kiedy starzejemy się. Tak? To są takie nieodzowne elementy naszego życia, które przychodzą do nas. I jak ktoś jest... No i czasami musimy się po prostu pogodzić z tym, tak? Jakoś przejść przez to. Tak? Jezus przeszedł przez te wszystkie problemy. Z jego narodzinami już się wiązały problemy, tak? Był posądzony o pochodzenie z nieprawego łoża. Jako dziecko przetrwał próbę ludobójstwa w jego regionie. Był uchodźcą, był imigrantem, tak? Był odrzucony przez oficjalnych przywódców narodu i zginął wskutek fałszywych oskarżeń. Tak? Możemy powiedzieć, że Jezus przeszedł przez te wszystkie rzeczy, które gdzieś tam doświadczają ludzie. Jezus naprawdę poznał życie od najgorszej strony. List do Hebrajczyków 4,15 mówi tak o Jezusie. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim podobnie jak my. Z wyjątkiem grzechu. Tak? Nie mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi. Pamiętam taki mem. Jest kadr z filmu, a właściwie nie tyle z filmu, co kadr z planu filmowego, filmu Pasja Mela Gibsona. I Jim Caviezel, który grał postać Jezusa, on jest ucharakteryzowany właśnie jako Jezus cierpiący, na jego głowie jest korona cierniowa, ma oko zalepione z krwią, jest cały zakrwawiony. Siedzi właśnie na tym aktorskim krześle z napisem Jim Caviezel. Obok siedzi Mel Gibson, który jest reżyserem i coś mu tam tłumaczy. Tak? Pewnie to są jakieś rady dla artystów, jak to zagrać tą rolę. Ale ktoś podpisał, tak, dało mi to dużo myślenia, ktoś podpisał właśnie to zdjęcie tak. Kiedy tłumaczysz Jezusowi, jak ci ciężko w życiu. Mi jest czasami ciężko w życiu, tak? Mam dobre życie, jestem szczęśliwym człowiekiem, ale są chwile, kiedy jest mi trudno. I Słowo Boże mówi, że my nie mamy arcykapłana, który by nie mógł ci współczuć. Tak? Nie jesteś Bogu obojętny. Nie jesteś Bogu, nie jesteś dla Boga kimś ważnym, tak? Jezus zdecydował się uczestniczyć w życiu człowieka i też rozumie twoje życie, rozumie moje życie, tak? Zna nasze wyzwania, zna nasze słabości z wyjątkiem grzechu, tak? I Bóg chce naprawdę ci pokazać, że jest zainteresowany tobą. Że jest tobą zainteresowany, że cię kocha, że rozumie wszystkie twoje wahania, wszystkie problemy, wszystkie trudności z wyzwoleniem się z grzechu, z nałogu. I Jezus posunął się w tej miłości w tak ekstremalnym kierunku po to, żeby ci powiedzieć, że jest po twojej stronie. Że jest po twojej stronie. To nie jest takie zbawienie człowieka, które nie ma żadnej ceny. Tak? Zobacz, jakie to jest niesamowite. My jesteśmy grzesznikami, a Bóg za nas zapłacił i to osobiście. To jest taka miłość wymagająca wysiłku i to jest utożsamienie się z człowiekiem. Tak? Żadnego udawania. To jest prawdziwa cena. Tak? To nie jest tak, że Bóg mówi do mnie, tatuś teraz dla ciebie nie ma czasu, ale tu ci kupiłem zabawkę, pobaw się. Bóg mówi do nas, mam dla ciebie czas. Zależy mi na tobie, tak? Nie chcę ci dawać zabawek, ale chcę ci dać całego siebie. Tak? Jezus się uniża. Jezus schodzi do mojego poziomu. Jezus staje się takim kimś niskim i uniża się po to, żeby mi pomóc z mojego poziomu, tak? Schodzi z nieba, nie traktuje mnie z góry. I apostoł Paweł używa tego opisu do takich aroganckich, pewnie nie wszystkich, tak? Pewnie nie wszystkich, bo tam do niektórych mówi, że wy świecicie w tym świecie jak gwiazdy, tak? Wy świecicie dzisiaj mało kto z nas widzi gwiazdy, tylko widzimy te takie najjaśniej świecące, ponieważ chyba są, ostatnio z moją żoną rozmawialiśmy o tym, chyba są w Polsce tylko dwa rezerwaty czarnego nieba, czyli takie miejsca, w których nie wolno używać otwartego oświetlenia po to właśnie, żeby można było obserwować gwiazdy. Jedno jest tutaj w Sudetach w okolicy Wałbrzycha, a drugie nie wiem gdzie. W Bieszczadach. O jać. Ale w takich miejscach jest pięknie. A w tamtym roku na wakacjach mogliśmy obserwować ten cały pas Drogi Mlecznej i to było jedno z najpiękniejszych doświadczeń po prostu. Są takie miejsca, tak? I ludzie mówią, że życie wokół nas, świat wokół nas jest ciemny, zły, ludzie są źli, że to jest taka ciemność. I wiecie co? Wiesz co, jak żyjesz z Chrystusem, to w takiej ciemności widać, jak świecisz. Jak naprawdę żyjesz z Chrystusem, to widać cię. Im ciemniej, tym lepiej. Naprawdę. Jeżeli masz chrystusowy charakter, tak? I apostoł Paweł do tych aroganckich, wierzących Filipii, którzy są dumni z tego, że mieszkają w takim niezwykłym mieście, przepraszam, mówi, przestańcie walczyć o swoje, przestańcie walczyć o swoje wywyższenie, uniżcie się jedni przed drugimi, traktujcie siebie nawzajem jako ważnych, bądźcie jak Chrystus, który się uniżył. Wiecie, że istnieje chrześcijańska wersja dumy i pychy? To jest zazwyczaj rywalizacja. To jest rywalizacja między kościołami. Który kościół ma fajniejsze nabożeństwa, jakie ma tam piosenki, jak wygląda sala, tak? U nas to jest prawdziwe uwielbienie Pana Boga, u nas to się Duch Święty objawia, u nas to jest dopiero Boże działanie. Doświadczałem tego wielokrotnie, tak? Ale widziałem też, że strony chrześcijan czasami, to będzie przykre, pogardę wobec ludzi, z którymi powinniśmy się dzielić miłością. Tak, widziałem taką postawę, taką, co ty tam wiesz, ty poganinie? Taką, to jest takie smutne. Tak? To jest takie smutne. Kiedy ludzie właśnie, którzy są rzeczywiście doświadczyli Boga, jakieś błogosławieństwa i mówią, patrz na mnie, jestem błogosławiony w domyśle, a twoje życie jest rozwalone, niepokładane. Bóg nie po to ci błogosławi, żebyś wrastał właśnie w arogancję, pychę, tylko po to, żebyś był świadectwem Jego miłości. Po to, żebyś był świadectwem tym, jaki On jest dobry. Tak? Coś wam powiem. To jest to, co czyni Kościół Jezusa Chrystusa prawdziwie atrakcyjnym ponadczasowo, w każdej epoce, pod każdą szerokością geograficzną, w każdym miejscu, w każdej kulturze, w każdym języku, to postawa miłości wobec Boga i ludzi. To sprawia, że Kościół jest atrakcyjny. Możemy po prostu sobie tutaj zrobić super show, ale jeśli my nie będziemy emanacją Bożej kultury, nic nam to nie pomoże, jesteśmy najbardziej godni pożałowania. Tak? A ludzie budują na świecie nie takie katedry jak nasze kino i one są puste. A jednocześnie w jakiś sposób lepianki w Afryce, w Amazonii, takie chałupki kryte blachą falistą są atrakcyjne dla ludzi, kiedy działa Duch Święty, kiedy ludzkie serca są pełne miłości, kiedy Duch Boży działa poprzez ludzi. Właśnie nie z postawy arogancji, tylko z postawy uniżenia, z postawy sługi wobec ludzi. Tak? To, co właśnie ludzi przyciąga, to postawa szacunku, nawet wtedy, kiedy nie wszystko mi pasuje w tym kościele. Pastor się jąka i ma co najwyżej skończone 8 klas, albo nawet nie ma. Jest niepomalowane i może być, różne rzeczy mogą być dotyczące estetyki, ale jeżeli jest we mnie miłość do ludzi, to jest największy magnes, jaki istnieje w tym wszechświecie. To jest właśnie postawa naśladowców Jezusa Chrystusa, tak? Jeżeli ty tego chcesz, to ja będę uznawał, Panie Jezu, innych za wyższych od siebie, tak? Jeżeli ty tego chcesz. Jeżeli ty chcesz, to wybaczę po raz kolejny komuś, kto mnie skrzywdził. Jeżeli ty chcesz, żebym komuś pomógł, to pomogę, nawet jak poniosę na tym stratę, bo ty jesteś dla mnie wzorem, bo ty się zaangażowałeś osobiście, żebym ja był zbawiony, żeby moje życie się zmieniło. Ty się uniżyłeś, ja się też chcę uniżać. Całe moje dorosłe życie to jest taki, powiedziałbym, nieustanny udział w różnego rodzaju szkoleniach, seminariach, wykładach, warsztatach i tak dalej dla chrześcijańskich liderów. I część tych wszystkich zajęć, w których uczestniczę od 30 lat, była prowadzona również przez wykładowców z zagranicy. Ludzi, którzy przyjeżdżali tutaj z różnych miejsc. Najczęściej to były kraje kultury anglosaskiej. Stany Zjednoczone, Anglia, Kanada, Australia, Nowa Zelandia, to mniej więcej taki przekrój. I wielu z tych ludzi, którzy jakoś chcieli mi pomóc, w których zajęciach ja uczestniczyłem, to byli ludzie naprawdę wielkiego formatu. Ludzie wielkiego formatu, ludzie z doświadczeniem, można było ich szanować. Ludzie, którzy, można powiedzieć tak, odnieśli sukces, założyli duże kościoły, przyprowadzili do Chrystusa mnóstwo ludzi, ich kościoły, ich misje, ich służby się rozwijały. Wszyscy chcieli nam pomóc i niektórzy z nich czynili to z pozycji odniesionego sukcesu. Z takiej pozycji mocy, tak? Żeby się uwiarygodnić, oni przychodzili i mówili, w kościele, który założyłem, nawróciło się do dzisiaj w ciągu ostatnich 10 lat 10 tysięcy osób. To ja już byłem mniejszy, prawda? Taki się czułem już mniejszy, tak? Nasza służba zebrała na misję w tym roku $250 000. Nie? A myśmy na pierwszy bębenek 400 zł w tym kościele przez miesiąc czasu zbierali, prawda? Więc z czym do ludzi, tak? I oni się tam właśnie jakoś tak uwiarygodniali takimi wielkimi rzeczami i nasze polskie pastorskie kompleksy rosły przy nich. I też rósł dystans. Rósł dystans do nich, tak? Ale część z tych ludzi przyjmowała taką postawę uniżenia. Taką postawę, chcieli nas poznać, tak? Mówili swój wykład, w przerwie przychodzili do nas, mówili, jak się służy w Polsce, jaka jest sytuacja Kościoła, co możemy wam pomóc. No nie przejmujcie się, są takie gdzieś tam trudne miejsca, są trudne sytuacje i starali się zrozumieć warunki, przyjmowali taką postawę uniżenia, często zanim cokolwiek chcieli nam jakoś tam pomóc. I muszę powiedzieć, że może inaczej, zadam pytanie. Jak myślicie, kto z nich miał większy wpływ na moje życie? Ci, którzy się do mnie zbliżyli. Tak? Ci, którzy chcieli mnie zrozumieć. Ci, którzy mieli do mnie pytania. Posłuchaj, będziesz w takich sytuacjach, że ktoś do ciebie się zwróci o pomoc. To proszę cię, nie zaczynaj od tego, od mówienia mu, jak głupio sobie życie zbudował. Nie zaczynaj od mówienia mu, jakie błędy popełnił. Być może popełnił i być może głupio zbudował życie. Ale unisz się, tak? Zejdź na dół, tak? Zejdź na dół. Spróbuj wybudować jakiś most przyjaźni, tak? Spróbuj się zainteresować życiem tego człowieka. Spróbuj go zrozumieć. Nie przyjmuj takiej postawy, że teraz jesteś jego zbawicielem, bo masz wszystkie recepty na jego życie. Tak? Spróbuj się uniżyć. Spróbuj się uniżyć. Spróbuj zrozumieć. Posłuchaj, to jest ciekawe. Jezus nie zbawia nas z pozycji Syna Bożego, który jest w niebie, ale Jezus Chrystus zbawia nas z pozycji człowieka, który przyszedł na ziemię i poszedł na krzyż na ziemi. Tak? Jest jeszcze jeden ciekawy aspekt tej sprawy, tak? Czytamy o tym, że Jezus uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Amen? I teraz druga część zdania mówi tak. Dlatego Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie inne imię. To dotyczy Jezusa, ale to jest pewnego rodzaju taka zasada uniwersalna. W Królestwie Bożym. W uniżeniu siebie jest moc. Nie w poniżeniu, bo tak chciałbym, żebyśmy się rozumieli, tak? To nie byłby dobry pomysł, żebyś po prostu przychodził tu w potarganych ciuchach, w jakimś worze pokutnym i pokazywał swoją pokorę, ale w uniżeniu wobec innych ludzi jest moc. Chcę ci powiedzieć, że Bóg to honoruje. Że Bóg to honoruje, Bóg się przyznaje do takiej postawy. Bóg respektuje to, Bóg to uznaje, tak? Jeśli człowiek sam siebie wywyższa, tak? Jeżeli zostałem pastorem bez Bożego powołania, jeżeli sam siebie wywyższam, to przez całe moje życie muszę sam dbać i muszę sam zabiegać o swoją pozycję. Jeżeli sam siebie promuję do jakiejś pozycji, to sam muszę później dbać o to, żeby to utrzymać. A jeżeli to Bóg cię promuje, to on zabiega o twoją promocję. Tak? Jeżeli Bóg człowieka wywyższa, to Bóg też dba, żeby był w tym miejscu tak długo, jak potrzeba. Posłuchajcie, Królestwo Boże to nie jest wyścig karier, to nie jest festiwal testosteronu, tak? To jest miejsce, w którym wywyższa Bóg i w którym Bóg powołuje. I poza tym jest jeszcze jedna rzecz wynikająca z uniżenia. To jest świadectwo o Jezusie Chrystusie, który mieszka w moim życiu. To jest świadectwo o Jezusie Chrystusie. To jest to, co widzą w nas ludzie. Kiedy pracowałem w mojej poprzedniej firmie, pierwsze 13 lat było wspaniałe, a kolejne 6 lat było w biurze. I atmosfera w tym biurze, w którym pracowałem, była bardzo nerwowa, taka napięta. Może niektórzy z was pracują w takich miejscach. Tam było gęsto. Często dochodziło do sprzeczek między pracownikami. To były takie rzeczy, które się działy notorycznie. Ludzie później ze sobą nie rozmawiali przez rok czasu, nie podawali sobie ręki. Jak ktoś jadł śniadanie, to ta druga osoba nie wchodziła w tym czasie do tego pomieszczenia socjalnego. No, było nerwowo. I pewnego razu doszło do takiej sytuacji między mną a moim kolegą z biura. Pokłóciliśmy się i to bardzo. Bez wyzwisk, bez wulgaryzmów, ale na koniec już krzyczeliśmy do siebie. Darłem japę na niego, a on po prostu krzyczał do mnie. Poszło jak zwykle w takich sytuacjach o to, kto ma ile pracy i kto za kogo nie będzie robił cudzej pracy, bo ma dość swojego i później muszę nadrabiać, a ty jeszcze jesteś leniwy, tak? I to była taka awantura na kilkanaście minut. Wszyscy uciekli z pomieszczeń obok, na placu boi zostaliśmy my, tylko dwaj dzielni rycerze okładający się nawzajem. Skończyło się strasznie, rozstaliśmy się, cały dzień był po prostu tragiczny. Ludzie przychodzili do mnie i mówili, a wiedzieli, że jestem pastorem. Mówili, Andrzej, a ty taki hardy jesteś. A niektórzy mówili, a ty tak powinieneś? No, nie znaliśmy cię z tej strony. Takie super świadectwo dla Pana Jezusa. I oczywiście ja byłem pewny, że mam rację. I wieczorem, a właściwie to już tak wczesną nocą, już leżałem w łóżku i mogłem zasnąć. Bardzo bym chciał, żeby to tak sobie interpretuję, że to Duch Święty do mnie mówił. I pomyślałem, że, no, że tak się nie da. Wziąłem telefon, zadzwoniłem, wiecie, 22:30. I odebrał, nie? Taki zdziwiony. Tak. Ja mówię, słuchaj Grzegorz, mam taką sprawę. Nie wiem, jak to powiedzieć, ale potrzebuję cię przeprosić. Potrzebuję cię bardzo przeprosić. Zachowałem się skandalicznie. Nie powinienem od ciebie krzyczeć. Jesteśmy kolegami. Bardzo cię przepraszam, nie? No, był tak totalnie zaskoczony, ponieważ tak nikt... Awantury wszyscy robili, ale nikt jakby nie przepraszał u mnie w pracy, nie? Jak już było, no to na czołowej do końca dobić go po prostu tam, nie? Niech leży i kwiczy i krwawi. A tutaj to było dla mnie takie, nie było proste. Ja uważałem, że miałem rację, ale to jak załatwiłem tą sprawę, to było po prostu skandaliczne. Do dzisiaj mamy dobre relacje. On awansował w ogóle, został tam szefem w tej chwili, jest szefem wszystkich szefów w tej firmie. I ostatnio nadzialiśmy się na siebie w Chińczyku. W restauracji, tak? Ej, no przecież wiecie, co mówię. Trafiliśmy na siebie i ja wszedłem, rozmawiałem z przyjaciółmi i nie zauważyłem go. On siedział gdzieś z boku, wystartował do mnie, uściskał mnie. Tutaj, misiu. Mówię, wow. I sobie tak pomyślałem, że dobrze jest się uniżyć. Dobrze się jest uniżyć. Ja już tam nie pracuję, a moglibyśmy ze sobą nie rozmawiać. I wiecie, uniżenie wobec innych zawsze działa na korzyść Królestwa Bożego. To zawsze przynosi Jezusowi Chrystusowi chwałę. Tak? To nie znaczy, że masz w życiu jakby dawać się pomiatać. Tak? To nie mówię, że masz być w takim miejscu, gdzie jesteś nieszanowany przez innych. Nie oznacza też, że musisz zawsze innym przyznawać rację, ale oznacza szacunek dla ludzi nawet wtedy, kiedy nie mają racji. Tak? Będę już kończył, to nie jest długie kazanie, ale to jest niesamowite. Kiedy my byliśmy jeszcze w naszych grzechach, to Bóg miał do nas miłość i szacunek. Kiedy jeszcze byliśmy tam pogrążeni w tych wszystkich swoich złych rzeczach. Kradzieżach, narkotykach, nienawiści, obmowie, buncie przeciwko Bogu, pornografiach i różnych innych rzeczach, które są brzydkie i złe, to Bóg miał do nas miłość i szacunek. Tak? A Boża miłość względem ciebie jest prawdziwa. Jest autentyczna. Jest zdolna do poświęceń. Tak? A Jezus jest prawdziwym Bogiem. Tak? Jego imię będzie się kiedyś zginęło każde kolano. Przyjdzie taki moment, kiedy w tym wszechświecie każda istota, człowiek, anioł i demon, ugnie kolano przed Jezusem Chrystusem. Cały wszechświat zobaczy Jego moc stojącego po prawicy tronu Bożego. Ale właśnie ten Jezus uniżył się i zgodził się po prostu być w ludzkim ciele po to, abym ja mógł być wolny od grzechu i pojednany z Bogiem. Ja tak sobie podjąłem, ja wiem, ja się spotkałem, wiem, jakie są wasze oczekiwania. Czasami słyszę tak werbalnie, a czasami wysyłacie mi znaki niewerbalne. Pastorze, śmielej. Pastorze, odważnie, jedziesz z nim. Pastorze, może czas go... Tak? A słuchajcie, to jest dla mnie ostateczność. To mogą być takie sytuacje, ale to są sytuacje ostateczne. Nasza ojczyzna jest w niebie, nie w Filipii, nie w Rzymie, nie w innych miejscach, nie w innych miastach. Jest w niebie. A ty naśladuj Jezusa i zdobądź się czasami na uniżenie. Zobaczysz, jaka jest w tym moc. Amen. Słuchajcie, powstańmy w tej chwili. Powstańmy, będziemy się modlić. Zanim zrobimy jakiekolwiek wyzwanie, proszę zespół tak na scenę. Ja bym chciał, żebyśmy mieli chwilkę modlitwy za nasze miasto. Tak? Błogosławmy je. Błogosławmy ludzi, którzy tu mieszkają. No pięknie to Rafał powiedział o tym, że to wszystko jest czasowe. To przeminie. Tak? Przeminęła potęga Macedonii, Rzymu, ale o Królestwie Bożym Słowo Boże mówi, że jest niewzruszone, że potęga naszego Ojca jest na wieki.